Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
O chrześcijanach, którzy mają być nienarzekającymi i nierozgniewanymi świadkami nadziei, mówił papież na dzisiejszej katechezie. Polaków zachęcił do codziennej modlitwy różańcowej. Przyszłoroczny synod biskupów poprzedzi ogólnoświatowe spotkanie młodzieży w Rzymie, o czym poinformował Franciszek w czasie audiencji ogólnej. 4 października wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. O chrześcijanach, którzy mają być misjonarzami nadziei, mówił papież w czasie dzisiejszej audiencji ogólnej. Zaznaczył, że uczeń Chrystusa nie jest prorokiem nieszczęścia, bo Ewangelie nie kończą się na wydarzeniach Wielkiego Piątku. Gdyby tak było, Jezus byłby jednym z wielu bohaterów, którzy życie oddali za jakiś ideał, a Ewangelia byłaby budującą i pocieszającą księgą, a nie przepowiadaniem nadziei. Franciszek zauważył, że choć Wielka Sobota wydawała się być dniem, który definitywnie zamknął 3 wspaniałe lata, jakie uczniowie przeżyli z Mistrzem z Nazaretu, to jednak Jezus zmartwychwstał. Uczynił to nie dla siebie, lecz by stało się ono udziałem każdego człowieka i pociągnęło do góry wszelkie stworzenie. Zesłanie Ducha Świętego przemienia uczniów, którzy wszystkim zaniosą dobrą nowinę. Jezus nie chce, aby uczniowie powtarzali jedynie formuły wyuczone na pamięć. Chce świadków. Nasza wiara, nadzieja nie jest tylko optymizmem, to tak, jakby wierzący byli ludźmi z dodatkową odrobiną nieba nad głową, mówił Franciszek. Zaznaczył także, iż na mocy zmartwychwstania prawdziwy chrześcijanin nie jest człowiekiem narzekającym i rozgniewanym.
Zatem zadaniem chrześcijan na tym świecie jest otwieranie przestrzeni zbawienia, jak komórki regeneracyjne zdolne do przywrócenia siły życiowej temu, co wydawało się utracone na zawsze. Kiedy całe niebo jest zachmurzone, to błogosławieństwem jest ten, który umie mówić o słońcu. Taki właśnie jest prawdziwy chrześcijanin, nie narzekający i rozgniewany, ale przekonany na mocy zmartwychwstania, że żadne zło nie jest wieczne, że żadna noc nie jest bezkresna, żaden człowiek nie jest definitywnie zły, że nie ma takiej nienawiści, której nie można pokonać miłością.
Franciszek dodał, iż za takie życie uczniom Chrystusa przyjdzie niejednokrotnie drogo zapłacić. Pomyślmy o naszych braciach i siostrach z Bliskiego Wschodu, mówił, którzy świadczą o nadziei i oddają za nią swoje życie. Oni są prawdziwymi chrześcijanami, naprawdę. Noszą niebo w sercu, patrzą ponad, zawsze ponad. W pozdrowieniu skierowanym do Polaków papież przypomniał obchodzone dziś święto Franciszka z Asyżu oraz zachęcił do odmawiania różańca.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich w dniu, w którym przypada święto Franciszka z Asyżu. Chcę wspomnieć, że 100 lat temu w Fatimie w każdym z 6 objawień Matka Boża prosiła: chciałabym, abyście każdego dnia odmawiali różaniec. Odpowiadając na jej prośbę, módlmy się wspólnie za Kościół, stolicę świętego Piotra, w intencjach całego świata. Przepraszajmy za grzechy. Prośmy o nawrócenie wątpiących, odrzucających Boga i o zbawienie dusz czyśćcowych. Wam wszystkim, którzy odmawiacie różaniec, z serca błogosławię.
Przyszłoroczny synod biskupów poprzedzi ogólnoświatowe spotkanie młodzieży. Odbędzie się ono w Rzymie w tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową. Wezmą w nim udział młodzi wydelegowani przez krajowe episkopaty, kościoły wschodnie, zgromadzenia zakonne, seminaria, ruchy i stowarzyszenia, a także przedstawiciele innych wyznań i religii oraz różnych sektorów życia społecznego. O zwołaniu spotkaniu na dzisiejszej audiencji poinformował sam papież.
Inicjatywa ta wpisuje się w proces przygotowań do przyszłego zgromadzenia ogólnego synodu biskupów w październiku 2018 roku. Jego temat brzmi: młodzi, wiara i rozeznanie powołania. W ten sposób Kościół chce usłyszeć głos młodych, poznać ich wrażliwość, wiarę, a także wątpliwości i krytykę. Z tego też powodu wnioski z marcowego spotkania zostaną przekazane ojcom synodalnym.
Jak podał sekretariat synodu biskupów, spotkania przedsynodalne nie są w Kościele żadną nowością. Odbywały się już one za pontyfikatu Jana Pawła II przed synodami oświeckich i Europie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Koronacja obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej z 8 września 1717 roku miała ogromne znaczenie dla Polski i do dziś stanowi ważny punkt odniesienia w kształtowaniu naszej wspólnotowości i świadomości narodowej. Zapraszamy na kolejną część medytacji historyczno-duchowych Maryja Królowa Naszej, Królowa Świata, księdza profesora Janusza Królikowskiego. Materiał przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.
Jasnogórskie śluby narodu z 1956 roku jednoznacznie łączą się z osobą i doświadczeniem duchowym kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Zostały one przez niego przygotowane w czasie uwięzienia w latach 1953-1956. Można w pewnym sensie powiedzieć, że streszczają one prezentowane przez niego i potem konsekwentnie nauczane rozumienie tytułu Królowa Polski i jego znaczenie duchowe i obyczajowe. Śluby nie były oczywiście wyłączną inwencją kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdyż nawiązują one wprost do ślubów króla Jana Kazimierza złożonych we Lwowie w 1656 roku oraz do doświadczeń dziejowych narodu polskiego, które w kolejnych wiekach miały miejsce, zwłaszcza w okresie rozbiorów i niewoli narodowej. Dlatego w ślubach z 1956 roku znalazło się to znamienne stwierdzenie: odnawiamy dziś śluby przodków naszych. W ten sposób zostały one niejako wypisane w pamięci Kościoła w Polsce i narodu polskiego, nadając tej pamięci znamienny rys maryjny, przystosowany do ducha nowych czasów. Mówiąc o jasnogórskich ślubach narodu i ich znaczeniu, trzeba mieć przede wszystkim na względzie dwa aspekty teologiczne. Po pierwsze, śluby są uroczystym zobowiązaniem, a po drugie są większym darem składanym Bogu. Kluczowym słowem ślubów jest więc słowo przyrzekamy, które wypowiada naród polski. Naród będący kluczowym podmiotem dziejów, jak chce tradycja chrześcijańska, która od dawna stoi na stanowisku uznania podmiotowości narodu, będącej wynikiem wielowiekowych doświadczeń Kościoła. Po drugie, przedmiotem składanych przyrzeczeń są na ogół prawdy obyczajowe, integralnie wpisujące się w doktrynę i tradycję chrześcijańską. Mówiąc prosto, nie ma w nich właściwie niczego nowego w stosunku do tradycyjnego nauczania Kościoła na temat relacji człowieka z Bogiem i na temat relacji społecznych. Zresztą, podobna sytuacja ma miejsce w przypadku większości ślubów, które człowiek składa Bogu. Ślub nie domaga się składania Bogu jakichś rzeczy nowych. Przedmiotem ślubów z 1956 roku jest przede wszystkim wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom, Ojczyźnie Świętej. W następujących przyrzeczeniach zostaje zwrócona uwaga na niektóre ważniejsze obowiązki chrześcijanina, w których ta wierność powinna się wyrazić, a więc poddanie panowaniu Boga, życie oparte na łasce, strzeżenie chrześcijańskiego charakteru życia rodzinnego i społecznego. Śluby zawierają odniesienie do szerzenia kultu Matki Bożej, szczególnie w jasnogórskiej stolicy, i naśladowania jej cnót jako źródła wyzwolenia z niewoli grzechu. Widzimy więc, że jasnogórskie śluby narodu przypominają najbardziej podstawowe prawdy obyczajowe, na których opiera się życie chrześcijańskie. Dlatego też nie ma w nich nic nowego z punktu widzenia treści. Jest to powrót do tego, co istotne w wierze chrześcijańskiej, ale właśnie jako to, co istotne, może być uznane za coś w rodzaju zasady konstytucyjnej chrześcijańskiego widzenia każdej rzeczywistości, zwłaszcza rzeczywistości społecznej i politycznej, oraz kluczowe kryterium jej kształtowania w doświadczeniu wewnętrznym i osobistym. Z tego powodu można mówić o ślubach z 1956 roku jako chrześcijańskiej konstytucji narodu i państwa polskiego, która następnie stała się zasadą i punktem docelowym pracy duszpasterskiej na progu tysiąclecia chrztu Polski. Aby głębiej wniknąć w jasnogórskie śluby narodu oraz zrozumieć ich odniesienie do Maryi jako królowej Polski, na której niejako ręce te śluby składano, trzeba przynajmniej w zarysie przedstawić teologię ślubów, która ukazuje ich znaczenie i wymowę. Otóż śluby posiadają pewną cechę charakterystyczną, która nadaje nowe znaczenie podejmowanym w nich zobowiązaniom i w sposób nowy wpisuje je w doświadczenie religijne chrześcijanina. W każdych ślubach składanych Bogu chodzi więc o jakieś więcej. Za świętym Tomaszem z Akwinu, wielkim średniowiecznym teologiem, można powiedzieć, że w ślubach zawsze chodzi o większą miłość w wypełnianiu spoczywających na chrześcijaninie zobowiązań, o szukanie większego dobra, na które wskazują powszechnie uznane zobowiązania, o większą gotowość do czynienia tego, na co wskazują same przykazania Boże. Odniesienie do Maryi, Bogu Rodzicy Dziewicy, w tym także jako Królowej Polski, w ślubach jasnogórskich przypomina nam o miłości jako zasadzie życia chrześcijańskiego we wszystkich jego wymiarach, a tym samym ma na celu wzbudzenie większej miłości. Już w pierwszym zdaniu ślubów, niejako w ich uzasadnieniu, znajdujemy stwierdzenie, że opierają się one na uczuciach miłości i nadziei. Są to te uczucia, które w najwyższym stopniu uobecniła Maryja w swoim osobistym życiu i które kontynuowała w ciągu wieków także wobec jej czcicieli w narodzie polskim. Mamy więc tutaj odniesienie do wspomnianych już wyżej doświadczeń obecności Maryi nie tylko w osobistych dziejach wierzących, ale także w dziejach narodu. W odniesieniu do Maryi jako Królowej Polski otrzymujemy następnie zachętę do zwrócenia na nią uwagi jako tej, która pokazuje wymownie, że miłość nie jest czymś statycznym, ale zawiera w sobie dynamikę, która wyraża się we wrażliwości skłaniającej do udzielenia odpowiedzi na pojawiające się wyzwania i zadania. Dynamika obecności Maryi w dziejach Kościoła i narodu polskiego jest żywą tego lekcją. Maryja królująca w sposób wierny i z oddaniem jest zachętą do większej wierności i coraz większej gotowości do poświęceń, aby obowiązki chrześcijańskie opisywane przez przykazania były traktowane coraz bardziej odpowiedzialnością i z gotowością do wyrzeczenia, zwłaszcza w chwilach trudnych i wymagających świadectwa. Pisał kardynał Wyszyński w komentarzu do ślubów. Naród, który za królową Polski wybrał sobie niepokalaną i najczystszą, musi mieć szlachetną ambicję, by zbliżać się do promiennego wzoru. Dzieje się to za cenę wierności łasce uświęcającej, wolności od grzechu, przyglądania się swemu ideałowi, naśladowania cnót swej matki. Jeśli matka jest czysta, dzieci muszą być czyste. Jeśli matka jest bez grzechów, dzieci muszą podjąć walkę z grzechem. Jakże będzie królować nad niewolnikami grzechu? Królowa niebios jest wprawdzie ucieczką grzeszników, ale królować może tylko nad wolnymi od szatańskiej niewoli, dziećmi bożymi. Jest przecież matką dzieci bożych. Tyle kardynał Wyszyński. Ponieważ ludzka wierność, także ta ślubowana, jest zawsze narażona na słabość i grzech, dlatego zachodzi potrzeba wstawiennictwa Maryi. Wierność w kwestiach społecznych zdaje się szczególnie potrzebować wstawiennictwa królowej, czyli tej, która patrzy na całość, którą w szczególny sposób jest naród i państwo, które ma służyć narodowi. Szczególnego wstawiennictwa domaga się miłość i sprawiedliwość w życiu narodu, będące podstawą zgody i pokoju. Okoliczności historyczne lat 50. XX wieku jeszcze bardziej uzasadniają potrzebę odniesienia do wstawiennictwa Maryi, gdyż był to czas zachwianej w najwyższym stopniu nadziei pokładanych w ludzkich możliwościach działania i planowania przyszłości w oparciu o wyłącznie ludzkie rachuby. Kluczowe znaczenie posiada odniesienie do Maryi jako królowej Polski w przypadku, jak mówią śluby kardynała Wyszyńskiego, boju z wadami narodowymi, czyli lenistwem, lekkomyślnością, marnotrawstwem, pijaństwem, rozwiązłością oraz w podjęciu zadania zdobywania cnót. Cnót wierności, sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie, wzajemnego szacunku, miłości i sprawiedliwości społecznej. Kształtowanie ducha społecznego domaga się odniesienia do wspólnej wszystkim zasady duchowej, aby z ufnością podjąć związany z tym wysiłek i w nim wytrwać, mimo pojawiających się przeszkód. W tym przypadku Maryja jest widziana jako taka właśnie osobowa zasada nowego życia. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wymienione cnoty społeczne określają kluczowe postawy społeczeństwa, które powinno ono respektować, promować i kształtować, jeśli chce być społeczeństwem demokratycznym. Powszechnie teoretycy demokracji uznają te postawy osobowe za fundament decydujący o trwałości i obiecującej przyszłości demokracji. Paradoksalnie biorąc, odniesienie do zasady poniekąd monarchicznej w jasnogórskich ślubach narodu stało się w 1956 roku manifestem demokracji w sytuacji najbardziej radykalnej dominacji totalitaryzmu komunistycznego w Polsce powojennej. Opierając się na tych zasadach, można było potem przygotować powolny powrót do demokracji w zmaganiach politycznych narodu polskiego, w których dziejach Kościół katolicki odegrał rolę w najwyższym stopniu wiodącą. Odniesienie do zwycięskiej pani jasnogórskiej było już poniekąd tego zapowiedzią, opartą na ufności wyrastającej z doświadczenia dziejowego i z determinacji, którą zawsze zakładają składane śluby. Jasnogórskie śluby narodu z 1956 roku ilustrują najbardziej całościowo, chociaż syntetycznie, rozumienie tytułu Królowa Polski, który przyzwyczailiśmy się nadawać Maryi w oparciu o doświadczenia wiary przeżywanej w wymiarze narodowym, a także politycznym. Mamy więc tutaj postawienie na chrześcijańskie podstawy życia społecznego i politycznego, na inspirowaną wiarą chrześcijańską ustawę zasadniczą, konstytucją, która może być podstawą zdrowej i profetycznej demokracji. Taki jest sens pierwszeństwa Maryi w narodzie polskim, o którym mówił wielokrotnie prymas Stefan Wyszyński, nazywając ją Królową Polski. Gdy dyskutuje się dzisiaj, chociaż jeszcze niezbyt głośno, o nowej konstytucji, trzeba powrócić do potrzeby odpowiedniego uwzględnienia w niej jasno sformułowanego wezwania Boga, ale także, nawiązując do polskich doświadczeń, do Invocatio Regine Polonie, do pierwszeństwa Królowej Polski, mogącego odegrać ważną rolę w kształtowaniu i utrwalaniu demokracji, a zwłaszcza ducha demokratycznego i uniwersalnego. Należy jasno i odważnie zapytać się, czy to doświadczenie religijno-polityczne może być bagatelizowane w refleksji nad konstytucją, jak to miało miejsce do tej pory.
Wysłuchali Państwo kolejnej części medytacji Maryja, Królowa Nasza i Królowa Świata. Program przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.